Paweł wraz z Barnabą odbywają swoją pierwszą podróż misyjną. Przybyli do Listry, do miasta, które znajdowało się na terenie dzisiejszej Turcji. I tam głosił Ewangelię. Tam głosili Ewangelię. Tam też dokonał się cud uzdrowienia człowieka chromego, człowieka, który miał bezwładne nogi. I widzimy, jak ten cud wpłynął na mieszkańców miasta. Widząc, co się stało, obwołali Barnabę Zeusem, a Pawła Hermesem. I chcieli złożyć im ofiarę. Więc to pokazuje nam, że mieszkańcy miasta Listry w większości byli poganami, którzy wierzyli w greckich bogów. Hermes i Zeus to są bogowie z mitologii greckiej. Ale oprócz tych pogan, którzy wierzyli w bóstwa greckie, zamieszkiwali ten region, te okolice Żydzi. Ta grupa Żydów była dosyć znaczna, dosyć licząca się, ponieważ mieli swoją, aż nie wiem, czy mieli swoją synagogę, ale było tam widać wielu Żydów. 16 rozdział, wersety 1-5 nam to pokazuje, ponieważ w 16 rozdziale Paweł wraca do Listry. I jest tam mowa o tym, że jest tam dosyć liczna grupa Żydów, czy mieszka dosyć liczna grupa Żydów. Więc widzimy, jak to uwielbienie, w cudzysłowie, dla Pawła i Barnaby pojawia się, ale natychmiast, można powiedzieć, zamienia się w przeciwieństwo uwielbienia. Do Listry przybyli Żydzi, którzy namówili tłum i ukamienowali Pawła, obrzucili go kamieniami, sądząc, że umarł, zostawili go poza miastem. Więc to pokazuje, jak szybko sprawy uległy zmianie. Jeszcze niedawno lud chciał im składać ofiarę, prawda? A za chwilę Paweł jest obrzucany kamieniami przez tłum z zamiarem zabicia go. Kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, ludzie kładli szaty, kładli liście palmowe i wołali Hosanna. Kilka dni później Jezus przez tych ludzi był ukrzyżowany. Może nie bezpośrednio przez ludzi, ale wydany na ukrzyżowanie. Więc sprawy mogą się szybko zmienić. Jeżeli popatrzymy na historię Pawła, to zobaczymy, że Paweł nie pierwszy raz spotyka się z prześladowaniem. W 13 rozdziale jest opisane, jak Paweł z Barnabą przyjeżdżają do Antiochii Pizydyjskiej, głoszą Ewangelię, na chrześcijaństwo przechodzą Żydzi i bogobojni poganie, czy prozelici, ale Żydzi, oczywiście nie Żydzi, nie wszyscy Żydzi się nawrócili, ale Żydzi powodowani zazdrością podburzają tych znaczących ludzi w Antiochii, podburzają tych ludzi, którzy mają wpływ po to, żeby pozbyć się Pawła. I doprowadzają swoimi działaniami do tego, że Paweł musi wyjechać z Barnabą, muszą wyjechać z Antiochii. Stamtąd trafiają do Ikonium. W 14 rozdziale na początku znajduje się opis wizyty Pawła i Barnaby w Ikonium i historia się powtarza. Tyle, że w Ikonium już krok dalej ludzie poszli, bo chciano ich znieważyć i ukamienować Pawła i Barnaby. Ale gdy się o tym dowiedzieli, uciekli z miasta i tak trafili do Listry. I w końcu w Listrze udało się tym ludziom ukamienować Pawła. Nie udało im się go zabić, ale udało się ukamienować. Więc widać, że to, co się wydarzyło w Listrze, nie jest jakimś pojedynczym wydarzeniem, prawda? Jakimś wyjątkiem od reguły. Raczej podobne doświadczenia były obecne w mniejszym lub większym stopniu wszędzie tam, gdzie Paweł z Barnabą się pojawiali, wszędzie tam, gdzie głosili o Jezusie Chrystusie. I Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale, wersety od 23 do 26, można powiedzieć, podsumowuje swoje doświadczenia jako apostoł Jezusa Chrystusa, jako misjonarz, czy głoszący Ewangelię Jezusa Chrystusa. I w tym liście napisał: tak, byłem w więzieniach, nadmiarem byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. Więc to pokazuje, że generalnie wszędzie, tam gdzie pojawiał się Paweł i głosił Chrystusa ukrzyżowanego, tam też pojawiało się prześladowanie. Oczywiście ta skala prześladowań była różna, od mniejszych do większych. Ale możemy podsumować, że w służbie dla Jezusa Paweł, życie Pawła było ciągle zagrożone. Dlaczego? Można by się pokusić o zadanie pytania o to, dlaczego głoszenie tej Ewangelii, tej dobrej nowiny o Jezusie spotyka się z taką reakcją ludzi. Spotyka się ze prześladowaniami ze strony słuchaczy. Skoro jest to dobra nowina, to powinna być chętnie przyjmowana, prawda? Jeżeli coś dobrego ktoś nam daje, to my to chętnie przyjmujemy. Niestety, wydaje się, że nie każdy człowiek rozumie dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie jako coś dobrego. Dlatego pojawiają się prześladowania. Jeśli chodzi o przyczyny prześladowań, to oczywiście można wskazać na wiele różnych. Ale chciałbym, abyśmy się skupili tylko na przyczynach, które możemy znaleźć w naszym fragmencie, który przeczytaliśmy. I na tym najbliższym fragmencie tego, czy w kontekście tego fragmentu i próbować wskazać przyczyny, które prowadziły do prześladowania Pawła i Barnaby w Listrze, do ukamienowania Pawła w Listrze. I z naszego tekstu wynika, że w Listrze prześladowanie nie pojawiło się od razu. Najpierw widzimy, jak tłum przyjmuje Pawła i Barnabę, okrzykują go bogami w ludzkim ciele. Chciano im złożyć ofiary. Więc można powiedzieć, mieli dobre wejście, prawda? Mieli dobre wejście, cud się dokonał, prawda? Są na ustach, można powiedzieć, całego miasta. Ludzie chcą im złożyć ofiary. Oczywiście oni nie dopuszczają do tego. Ale to pokazuje, że mieli swobodę do tego, żeby mówić wtedy, prawda? Żeby głosić Chrystusa. Ale z czasem pojawiają się w Listrze Żydzi z Antiochii i z Ikonium, czyli albo się pojawili ci żydowscy przywódcy religijni lub ludzie będący pod ich wpływem. I wraz z pojawieniem się tych ludzi pojawiło się prześladowanie. Ci Żydzi namówili tłum, żeby ukamienowali Pawła. Więc wygląda na to, że ci Żydzi wiedzieli, że Paweł i Barnaba są w Listrze i dlatego wysłali swoich ludzi z misją, tak by podburzyć nam to miasto i w konsekwencji pozbyć się problemu apostołów, pozbyć się problemu chrześcijaństwa, pozbyć się na dobre. Więc mamy tu celowe przybycie Żydów z Antiochii i z Ikonium w tym jednym celu, aby przeszkodzić Pawłowi i Barnabie w głoszeniu Jezusa Chrystusa. I oni podburzają tłum i dochodzi do ukamienowania Pawła. Więc możemy się założyć, możemy przyjąć, że prawdopodobnie ten tłum to nie byli wyłącznie Żydzi, ale byli też i poganie. A skoro Żydzi dogadali się z poganami, to znaczy, że mieli wspólny interes w tym, żeby pozbyć się Pawła i Barnaby. Nie chodziło im o przegnanie ich, ale o pozbycie się ich na dobre. Chodziło o rozwiązanie ostateczne problemu Pawła, dlatego podburzyli tłum, żeby zabić Pawła. Dlaczego ci Żydzi, czy przywódcy żydowscy religijni, jak i poganie chcą się pozbyć Pawła i Barnaby? Jeśli chodzi o Żydów, to odpowiedź na to pytanie znajdujemy w 13 rozdziale. Paweł i Barnaba przybyli do Antiochii i tam w synagodze Paweł zwiastował słowo Żydom. Głosił im Chrystusa oraz Żydom oraz tym pobożnym poganom, którzy byli prozelitami, którzy odrzucili swoje pogaństwo, przyjęli wierzenia Żydów, czy też przyjęli Boga Żydów. Więc głosili w synagodze Ewangelię i wszystko było dobrze, ponieważ dostali zaproszenie na następny sabat. Powiedziano im, słuchajcie, przyjdźcie za tydzień, będziemy mówić więcej o tym, chcemy słyszeć o tym więcej. Ale gdy następnego tygodnia, następnego sabatu się okazało, że prawie całe miasto przyszło słuchać Pawła, Żydzi stali się zazdrośni. Żydzi, czytamy, że ogarnęła ich zazdrość, werset 45, 13 rozdziału, i powodowani tą zazdrością zaczęli się sprzeciwiać temu, co Paweł mówi. A później zaczęli podburzać wpływowych ludzi miasta przeciwko Pawłowi i Barnabie. Więc czego ci żydowscy przywódcy religijni zazdrościli? Nowa nauka głoszona przez Pawła przyciągnęła tłum, zarówno Żydów, jak i pogan. Było ogromne zainteresowanie tym, żeby słuchać, co Paweł ma do powiedzenia. A ponieważ już wcześniej ci Żydzi słyszeli, o czym Paweł naucza, już mogli to trochę przetrawić, mogli to trochę zrozumieć, to natychmiast zapaliła im się czerwona lampka, że jeżeli ci wszyscy ludzie pójdą za tą nową nauką, to oni pójdą w odstawkę. To oni przestaną się liczyć. To oni przestaną mieć jakikolwiek wpływ, oni przestaną mieć jakikolwiek autorytet. Bo jest nowy nauczyciel, który głosi nową naukę, który głosi Chrystusa. Ale jest jeszcze druga strona medalu, która do tego dochodzi. Nowa nauka z punktu widzenia tych przywódców religijnych. Znaczy, oczywiście dopóki mała grupa słuchała, to było zagrożenie było małe, więc można było dopuścić, ale jak cały tłum, całe miasto prawie wychodzi, żeby słuchać, no to już się zaczyna problem. I ci Żydzi zaczęli dostrzegać, że ta nowa nauka, nauka o Chrystusie, dobra nowina o Jezusie Chrystusie godzi w pewnym sensie w ich tożsamość narodową. Ci Żydzi byli emigrantami, tak? Oni mieszkają w Listrze, to nie jest Palestyna. Oni mieszkają, mieszkali na terenie miasta, które dzisiaj by się znajdowało na terenie obecnej Turcji. Więc to nie jest ich miejsce zamieszkania, prawda? To nie jest ich kraj rodzinny. Oni są na emigracji. Oni byli emigrantami albo potomkami emigrantów, a bycie częścią synagogi, skupienie wokół synagogi, posiadanie wspólnej tradycji, która była pielęgnowana z pokolenia na pokolenie, pozwalało im zachować swoją żydowską tożsamość narodową. To tak jak wśród Polaków na emigracji. Niedawno mieliśmy gości, małżeństwo polskie, prawda? On urodzony i wychowany w Australii, w polskiej Polonii. Ona urodzona w Kanadzie, wśród polskiej Polonii. Więc są wychowywani, już urodzili się i byli wychowani na dwóch różnych kontynentach, ale o dziwo byli wychowani w taki sam sposób. Dlaczego? Ponieważ polska emigracja skupiała się wokół polskiego kościoła rzymskokatolickiego w Australii, czy na emigracji generalnie. Kościół rzymskokatolicki, rzecz polski kościół rzymskokatolicki, nie był jedynie ośrodkiem religijnym, on był ośrodkiem kultury, on był ośrodkiem, gdzie ta polskość była pielęgnowana. Gdzie kiedyś w Polsce było wiele religii. Byli Żydzi, byli prawosławni, byli rzymscy katolicy, byli też protestanci i była wolność religijna i nikt nie mówił, że dobry Polak to rzymski katolik. Więc, ale ponieważ na emigracji można powiedzieć, tą polskość utożsamiano z przynależnością do kościoła rzymskokatolickiego, prawda, z bycią częścią tego kościoła rzymskokatolickiego, z bycia w wspólnocie i w wspólnym obchodzeniu różnych tradycji, więc dobry Polak, to zaczęło funkcjonować, to dobry katolik. Więc tak samo z Żydami. Dobry Żyd to ten, który funkcjonuje w synagodze. Ponieważ synagoga nie jest jedynie miejscem, tym ośrodkiem religijnym, ale też ośrodkiem kultury, gdzie pielęgnuje się te tradycje, te wartości, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Więc a Ewangelia przynosi zmianę. Więc ci przywódcy religijni zrozumieli, że ta nowa nauka głoszona przez Pawła całkowicie zmienia porządek religijny i można powiedzieć społeczny. I te zmiany są na ich niekorzyść, tych przywódców religijnych. W ich rozumieniu Ewangelia burzy obecny porządek, gdzie oni są autorytetami, gdzie oni mają wpływ, gdzie oni mają władzę. Nowa nauka uderza w ich religię, a przez to uderza w ich tradycje i w ich tożsamość narodową, w ich żydowskość. I dopóki wpływ apostołów był niewielki, no to zagrożenie było niewielkie, pozwalano im mówić, ale kiedy zrozumieli, że Ewangelia, ona dotyczy zarówno Żydów, jak i pogan, to się już stało niebezpieczne dla Żydów. Stąd tyle wysiłku, żeby nie tylko wygonić Pawła, ale żeby się go pozbyć i żeby ta nauka, którą głosi, żeby przestała być głoszona. No dobrze, więc to są przywódcy religijni, ale dlaczego poganie chcieli się pozbyć apostoła Pawła, czy też chcieli zlikwidować go? Więc też mamy do czynienia z ludźmi religijnymi, bardzo religijni, prawda? Są to ludzie, którzy czczą bóstwa greckie, między innymi Zeusa i Hermesa. Hermes był posłańcem bogów, który przemawiał w ich imieniu. Dlatego, że to Paweł głównie przemawiał, w związku z tym był uznany za Hermesa, ponieważ Barnaba chyba za wiele nie mówił, w związku z tym był uznany za kogoś ważniejszego, za Zeusa, który posyła Hermesa. Prawda? Ale ten. Więc widząc jaki ten cud, jakiego dokonał Paweł, no chcieli im złożyć ofiarę. Pokazuje, że oni są religijni. Ale Paweł z Barnabą powstrzymali ich i Paweł zaczyna im głosić słowo, głosić Ewangelię. Co takiego Paweł im głosi? Przeczytajmy od 13 rozdziału do 17. A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa, przywiódłszy przed bramy miasta woły i wieńce, chciał wraz z ludem złożyć ofiarę. Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc i wołając: ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami, jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. Co takiego Paweł mówi tym poganom? Mówi: słuchajcie, wasza religia jest zła. Wasza religia jest zła, delikatnie mówiąc. To są marności. Jest jeden Bóg, który stworzył wszystko, co istnieje. I że jeżeli chcą służyć temu Bogowi, to muszą się nawrócić do Pana Jezusa Chrystusa. Nie mamy tutaj tego powiedziane, ale do tego to prowadzi. Jeżeli chcą szlić tego właściwego Boga, to muszą odrzucić obecne wierzenia. Obecne przekonania, muszą odrzucić te bóstwa greckie. A w tym mieście była świątynia Zeusa. Była pod miastem, która miała swoich kapłanów. Więc jeżeli ludzie odrzuciliby swoje pogańskie wierzenia, to znaczy, że świątynia Zeusa przestałaby mieć znaczenie. A kapłani tej świątyni nie mieliby za co żyć. Ponadto, ponieważ no, bycie dobrym obywatelem, bycie takim patriotą było utożsamiane no, z bycie poganinem generalnie. Tak? Jeżeli czcisz Zeusa, jeżeli czcisz Hermesa, jeżeli czcisz wszystkich bogów pogańskich, to ty jesteś dobry obywatel. Ponieważ tutaj to jakby było sprzężone ze sobą, bycie obywatelem. To jak dzisiaj my mówimy, prawda, dobry Polak to dobry katolik. Wtedy mówiono, dobry mieszkaniec Listry to dobry poganin. Więc ponieważ te przekonania czy poglądy religijne, one były częścią tradycji, częścią tego ich tożsamości narodowej, ponieważ były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Więc jeżeli przychodzi człowiek i mówi, słuchajcie, wasze wierzenia są złe, wasze bożki, bóstwa są złe, tu jest właściwy Bóg, musicie to wszystko odrzucić, to co on mówi? Wy musicie zostawić swoje korzenie. Wy musicie zacząć od nowa funkcjonować w tej rzeczywistości, którą jest Chrystus. To znaczy, że świątynia, którą macie, to ona idzie w odstawkę. A jeżeli idzie świątynia w odstawkę, to automatycznie idą kapłani w odstawkę. Cały biznes, który kręci się wokół świątyni, idzie w odstawkę, prawda? Ci ludzie przestają mieć znaczenie. Nie każdemu się to podoba. Nie każdy chce być usunięty na boczny tor. Ci ludzie, pamiętajmy, są grzesznikami. I oni chcą mieć wpływ, oni chcą mieć kontrolę, oni chcą kontrolować wszystko. Więc na powierzchni, można powiedzieć, widzimy, że tam jest, jak to powiedzieć, walka o wpływy. A pod powierzchnią jest zatwardziałe serce, które nie chce szukać Boga, które chce zachować stan posiadania, które chce kontrolować sytuację, które nie chce się poddać Bogu. Jeżeli przyjrzymy się powodom śmierci Jezusa, tymi oczywiście na powierzchni, tak? Tym, co widać gołym okiem, to zobaczymy, że z takich samych powodów został zabity Jezus. Żydowscy przywódcy religijni obawiali się Jezusa, obawiali się wpływu, jaki ma na ludzi. Dlatego robili wszystko, żeby go w jakiś sposób zdyskredytować. Zadawali mu podchwytliwe pytania. Czy należy płacić podatek cesarzowi? Prawda? Jeżeli powie nie, podpadnie Rzymianom. I sprawa pozamiatane. Jeżeli powie tak, no to sprzeciwi się, czy poprze tych celników, prawda, którzy są uważani za zdrajców. Więc podpadnie ludowi. Tak czy owak, oni myśleli, że będą górą. Więc próbowali uchwycić na czymś Jezusa, żeby tylko go w jakiś sposób zdyskredytować. A gdy zobaczyli, że tak się nie da zrobić, że Jezus ma mądrość, że nie da się go usidlić, więc jedyny sposób zabić go. Dlatego zaczęli spiskować przeciwko Jezusowi. I doprowadzili swoimi działaniami do tego, że Jezus ostatecznie został zabity, i ukrzyżowany i na krzyżu zmarł. Oczywiście nie wiedzieli, że w ten sposób wypełniają to, co Bóg wcześniej zaplanował odnośnie swojego Syna. Ale tam jest walka o wpływy. Na powierzchni, ale w sercu widać zatwardziałość tego serca. I co jest istotne w tym miejscu, to żeby zrozumieć, że Paweł jako Paweł nie stanowił żadnego zagrożenia. Prawda? Nie stanowił zagrożenia dla ludzi, dla ich wpływów. Problem tak naprawdę dotyczy tego, co Paweł nauczał. Ponieważ Paweł głosił Chrystusa ukrzyżowanego. To nie z Pawłem ludzie mają problem. Ludzie mają problem z Chrystusem, z Ewangelią. Gdyby Paweł milczał, gdyby Paweł swoją wiarę zachował, można powiedzieć tak, w przestrzeni prywatnej dla siebie tylko, nie byłoby żadnego problemu, bo nikt by nie słyszał o Chrystusie. Ale kiedy Chrystus jest zgłoszony, kiedy Chrystus jest ogłaszany, jest publicznie przedstawiany, to wtedy zaczynają się problemy. Wtedy zaczynają się prześladowania. Problemem nie jest Paweł, ale to, co Paweł głosi. A Paweł głosi co? Że to Jezus jest Chrystusem, że to Jezus jest Panem. To znaczy, że Jezus jest tym namaszczonym przez Boga Królem, który przyszedł uratować grzeszników i który wymaga całkowitego i bezwzględnego posłuszeństwa dla siebie. Dla Jego przykazania. Jezus jest Panem. Zatem jeśli człowiek chce doświadczyć zbawienia, chce doświadczyć pojednania z Bogiem, chce doświadczyć przebaczenia grzechów, to Chrystus musi zapanować w życiu tej osoby. Chrystus musi być Panem, a nie nikt inny. A człowiek musi się podporządkować, poddać Chrystusowi. I wtedy doświadczy zbawienia. Więc jeśli głosimy Ewangelię, jeśli głosimy dobrą nowinę, taką jak głosił Paweł, czy Barnaba, czy Piotr, czy Jan, to powinniśmy spodziewać się prześladowań. To powinniśmy spodziewać się prześladowań, to trzeba, można powiedzieć, wpisać w głoszenie Ewangelii prześladowanie. Pan Jezus nam to zapowiedział, że tak właśnie będzie. Jego prześladowali, Jego zabili. Dlaczego by nie mieli prześladować tych, którzy głoszą Ewangelię, którzy głoszą Chrystusa ukrzyżowanego? Nie jest uczeń większy nad mistrza. Jeżeli mistrza prześladowali, prześladować będą i uczniów. 2000 lat chrześcijaństwa, historii chrześcijaństwa potwierdza to. Tam, gdzie Ewangelia była głoszona, zawsze pojawiało się prześladowanie. Ale co ciekawe, prześladowanie nie zawsze pojawiało się z zewnątrz. To znaczy, że nie zawsze muzułmanie na przykład atakowali chrześcijan, czy prześladowali chrześcijan. To ludzie, którzy zwali się też, nazywali siebie chrześcijanami, prześladowali tych, którzy Ewangelię głosili. Przykładem jest osoba Jana Husa. Głosił Ewangelię. Jak skończył? Na stosie. Kto go spalił? Kościół. Kościół zachodni. Tak? Czy przywódcy kościoła zachodniego. Dlaczego go spalili? Bo nie chcieli stracić wpływów. Bo Jan Hus głosił Ewangelię. Dlaczego Lutra ekskomunikowano? Pogłosił Ewangelię. Czy Ewangelia jest zagrożeniem? Jest zagrożeniem dla tych, którzy chcą kontrolować umysły i serca ludzi. Ponieważ Jezus przyszedł uwolnić ludzi od strachu przed ludźmi, od strachu przed śmiercią. Jezus uwalnia ludzi spod panowania grzechu. Ewangelia uwalnia ludzi od strachu przed człowiekiem. Ewangelia powoduje, że człowiek zaczyna bać się Boga, a nie drugiego człowieka. Cóż może mi uczynić człowiek? W porównaniu, człowiek może oczywiście zabić moje ciało, ale Bóg może zatracić moją duszę w piekle. A kiedy człowiek przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa boi się Boga, to żaden inny człowiek nie jest w stanie go kontrolować. Żadna religia nie jest w stanie go kontrolować. Kiedy prawda wyzwala człowieka, kiedy Chrystus wyzwala człowieka, ten staje się wolny. Staje się wolny od lęku przed człowiekiem między innymi. A jedyne, czego się boi, to Bóg. Boże Słowo staje się nadrzędne, staje się autorytetem. W piątek w telewizji leciał film Człowiek ze stali. Film o Supermanie. Tak, oglądaliście. Jest tam jedna scena, gdzie Superman mówi, że ci przywódcy Stanów Zjednoczonych Ameryki boją się go. A dlaczego się go boją? Ponieważ go nie mogą kontrolować. Oni by chcieli, żeby Superman był na ich usługach. Podobnie jest z Jezusem. Przywódcy religijni, jakiejkolwiek religii, boją się Jezusa. Ponieważ kiedy Jezus jest głoszony, to On uwalnia ludzi. A oni chcieliby ludzi kontrolować. A oni chcieli mieć wpływ na ludzi. Mieć rząd dusz tak zwany. Oni chcieliby, aby to Jezus czynił to, czego oni chcą. Aby to Jezus był na ich usługach, żeby był na ich zawołanie, ponieważ wtedy mają wpływ, ponieważ wtedy mogą kontrolować innych, ponieważ wtedy mogą sprawować władzę nad duszami innych. Nie po to, by im pomóc, by pomóc ludziom, ale po to, żeby po prostu mieć wpływy, żeby mieć władzę, żeby czuć się lepiej, żeby zadowolić swoje ambicje. Musimy pamiętać, że Jezus nikomu nie musi nic udowadniać. On powiedział, wszelka władza jest mi dana na niebie i na ziemi. Jeżeli Jezus wzywa ludzi do tego, żeby się mu poddali, jeżeli Jezus wzywa ludzi do tego, żeby go uczynili swoim Panem, to nie po to, żeby zadowolić jego ego, żeby zadowolić jego ambicje. Nie, Jezus ma władzę. Ojciec mu ją dał. On nie musi nikomu niczego udowadniać. Jezus chce, żeby ludzie oddali władzę w jego ręce. Dlaczego? Ponieważ on wie, że tylko on może ich zbawić. że tylko w ten sposób mogą zostać zbawieni. Religia, czy też przywódcy religijni, oni chcą władzy nie po to, żeby ludziom pomóc, ale po to, żeby chwała spłynęła na nich generalnie, żeby zaspokoić swoje ambicje i dążenia i pragnienia. Więc Jezus jest Panem i dlatego wszystko, co robi, robi po to, by nas zbawić. Dlatego chrześcijaństwo nigdy nie było, nie jest i nie będzie sprawą wyłącznie prywatną. To jest ta dobra nowina. To nie może pozostać w sferze prywatnej. Jezus jako ten, który panuje, posyła swoich uczniów, aby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Dlaczego? Ponieważ tylko przez Ewangelię ludzie mogą pojednać się z Bogiem. To tak jak wynaleźć lekarstwo na AIDS i nie dać tego lekarstwa ludziom w Afryce, ludziom, którzy są chorzy na AIDS. To jest zbrodnia. Tak? Więc jeżeli Chrystus jest ratunkiem dla tego grzesznego świata, to zbrodnią byłoby nie mówić o nim. Wszystkim ludziom, ponieważ wszyscy ludzie potrzebują Chrystusa. Tylko przez wierzenie Ewangelii człowiek może pojednać się z Bogiem. A kiedy Ewangelia jest głoszona, będą prześladowania. Ale nie bójmy się tego. Nie bójmy się tego, ponieważ Jezus jest z nami. Jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I On o tym powiedział. Powiedział, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Dlatego idźcie i głoście. Prawda? Dlatego idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc nie bójmy się prześladowań. One są wpisane w cenę bycia uczniem Jezusa Chrystusa. Dziękujmy Bogu, że w tym kraju żyjemy, że mamy wolność do głoszenia Chrystusa, ale musimy pamiętać, że ta sytuacja może się zmienić od tak. Dzisiaj możemy mieć wolność, a jutro możemy być w więzieniu za to, że głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Tak jak to było w przypadku Pawła, tak jak to było w przypadku Jezusa Chrystusa. Nie bierzmy tych rzeczy za pewne. Korzystajmy z tej wolności, którą mamy. Módlmy się o naszych braci i siostry, którzy przechodzą przez prześladowania dużo cięższe niż może my doświadczamy. Ponieważ każdy wierzący doświadcza jakichś prześladowań. Każdy. Ale są bracia i siostry, którzy stawiają swoje życie generalnie. Czyli narażają swoje życie tak, jak narażał apostoł Paweł. Módlmy się o nich, o to, aby Pan Bóg ich wzmacniał, aby Pan Bóg zaspokajał ich potrzeby i ich rodzin, i ich krajów, Panie.